Więc chciałbym kontynuować temat, który zacząłem tydzień temu. Jak mogę służyć w Kościele? Takie bardziej praktycznie już. I tydzień temu zacząłem mówić o tym, jak można służyć w Kościele i omawialiśmy fragment z listu do Efezjan. I na jego podstawie zobaczyliśmy, że wszyscy święci, wszyscy uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy chrześcijanie są powołani do dzieła służby. Zobaczyliśmy też, że to dzieło służby polega na budowaniu ciała Chrystusa, a ciałem Chrystusa jest Kościół, są nasi bracia i siostry. I trzecia rzecz, jaką zobaczyliśmy, jest taka, że jako święci zaangażowani w budowanie ciała Chrystusa potrzebujemy przygotowania, przyuczenia, przeszkolenia, żebyśmy mogli służyć we właściwy sposób. I w tym celu Chrystus uczynił, wyposażył Kościół w służby słowa. I w końcu zobaczyliśmy, że służbę chrześcijańską w Kościele można sprowadzić do takiej prostej definicji. Zaczerpnąć od Chrystusa i przekazać dalej. Więc bardzo z jednej strony prosta rzecz, tylko jak to w praktyce. I to była podstawa teologiczna i dzisiaj chciałbym, abyśmy dalej zajęli się tym tematem, dalej kontynuowali ten temat, ale już bardziej praktycznie, ale też bazując na Bożym Słowie. Dlatego chciałbym, abyśmy przeczytali fragment, czy też rozdział 14 pierwszego listu do Koryntian i w oparciu o ten fragment, żebyśmy zobaczyli, jak możemy służyć w Kościele. Więc przeczytajmy ten fragment. 14 rozdział. Apostoł Paweł napisał: zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami. Bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał? Nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. Weźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra? Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszyć do bitwy. Podobnie z wami. Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu. Z pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi. Gdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy, on natomiast cudzoziemcem dla mnie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. Dlatego kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli. Rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim, tak niech się stanie. Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami. W Kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć, niż 1000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W złem bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast dojrzali. W prawie czytamy przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla wierzących, a nie dla niewierzących jest proroctwo. Stąd jeśli się gromadzi cały Kościół i wszyscy zaczynają mówić językami, a pojawią się ludzie nieobeznani z tym lub niewierzący, to czy nie powiedzą, że poszaleliście? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, rzeczywiście Bóg jest między wami. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, a najwyżej trzej, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśli by zaś kolejne siedzące w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was przecież może po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu. Nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło? Albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. To jest Boże Słowo. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, to chciałbym kilka słów powiedzieć na temat kontekstu tego rozdziału. Rozdziały od 12 do 14 dotyczą kwestii darów duchowych w Kościele. Ponieważ w Kościele Koryńskim na tym tle doszło do szeregu nadużyć, wypaczeń, problemów i podziałów, apostoł Paweł napisał te rzeczy, żeby te problematyczne kwestie uporządkować. I tak w 12 rozdziale apostoł Paweł pokazuje, że w Kościele są różne dary łaski, różne dary Ducha Świętego, ale ta różnorodność tych darów ma służyć jedności Kościoła, a nie ma służyć właśnie różnorodnym podziałom w Kościele. Paweł pokazuje to na przykładzie ludzkiego ciała i porównuje do niego Kościół Jezusa Chrystusa. Tak jak w ciele są różne członki i wszystkie one są potrzebne, tak samo jest z darami Ducha Świętego. I Paweł kończy tę myśl, ten rozdział wskazówką, że dary duchowe, dary Ducha Świętego to nie jest wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego od darów duchowych. Paweł mówi o drodze najwspanialszej i tej drodze poświęcony jest 13 rozdział, który można nazwać jako hymn o miłości. I tutaj z kolei Paweł pokazuje, że miłość jest ważniejsza od darów duchowych. Miłość sprawia, że dary duchowe mogą być używane we właściwy sposób, do właściwych celów. Pokazuje też, że miłość jest wieczna, podczas gdy dary duchowe są tymczasowe. I to właśnie sprawia, że miłość jest największa i najważniejsza. I w 14 rozdziale Paweł pokazuje, że pewne dary bardziej służą zbudowaniu Kościoła niż inne. W końcu Paweł pokazuje też, jak korzystać z tych darów podczas nabożeństw Kościoła, żeby Kościół mógł być zbudowany. I ten kontekst tego 14 rozdziału prowadzi nas do pierwszego punktu dzisiejszego kazania, ale to też jest powiedziane w pierwszym wersecie. Więc punkt pierwszy, w służbie w Kościele miłość jest najważniejsza. I w pierwszym rozdziale 14, w pierwszym wersecie 14 rozdziału apostoł Paweł zaczyna: zabiegajcie o miłość. A dopiero potem mówi o darach. Więc zabiegajcie o miłość. To znaczy, że w służbie w Kościele musimy kierować się przede wszystkim, czy na pierwszym miejscu, miłością. To miłość powinna pchać nas do służby, do służenia braciom i siostrom. Miłość powinna być naszą główną motywacją do służby i tylko miłość może sprawić, że ta służba będzie przynosić właściwą korzyść. Dlatego dary są wymienione później. Natomiast na pierwszym miejscu Paweł wymienił miłość i wzywa Koryntia, żeby o miłość zabiegali. Dlaczego? Ponieważ miłość szuka dobra innej osoby, szuka dobra braci i sióstr, a nie tego, co jest najlepsze dla mnie. Jeśli szukam tego, co jest dobre wyłącznie dla mnie, to jest to egoizm, to nie jest miłość. Jeśli szukam dobra innych i nawet swoim kosztem, własnym kosztem, wtedy mówimy o miłości. Taką właśnie miłość pokazał nam Pan Jezus Chrystus, kiedy zawisł na krzyżu Golgoty. Tam Jezus poświęcił swoje własne życie, żebyśmy mogli otrzymać życie wieczne. W taki sposób Pan Jezus przyszedł, aby służyć. Więc miłość powinna motywować nas do służby w Kościele, do służby na rzecz braci i sióstr w Panu. I miłość sprawia, że nasz dar łaski, dar duchowy będzie używany właściwie. Co to znaczy? To znaczy, że w korzystaniu z darów łaski, z darów duchowych będziemy kierować się miłością. Miłość będzie nam mówić, kiedy i jak powinniśmy korzystać z duchowych darów, a to prowadzi do tego, że to miłość będzie nam mówić, kiedy i jak służyć w Kościele w praktycznym wymiarze. I tak na przykład apostoł Paweł napisał, wersety od 2 do 4, bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Dar języków jest zrozumiały tylko wtedy, gdy jest ktoś, kto ten język wykłada, czy umie wyłożyć, przetłumaczyć. Więc gdy nie ma takiej osoby, ten dar nikogo nie buduje poza osobą, która tego daru używa. Więc jeżeli kieruje mną miłość do braci i sióstr, to jeśli na nabożeństwie nie ma osoby, która wykłada języki, to nie ma większego sensu, aby tym darem publicznie służyć na nabożeństwie. Dlatego jeżeli nie ma nikogo, kto by wykładał języki, to świadomie rezygnuje, tak, świadomie, dobrowolnie rezygnuje z tego w czasie publicznego nabożeństwa, żeby publicznie służyć w takim wymiarze, ponieważ nikomu poza mną to nie służy, korzyści nie przyniesie, więc ograniczam się z miłości do moich braci i sióstr. I właśnie jest to forma służby kierowanej miłością. Ale też jest druga strona tej monety, drugi aspekt, pozytywny można powiedzieć. Jeżeli mam dar języków, a nie ma w Kościele kogoś, kto by te języki wykładał, to jaką przyjąć postawę w takiej sytuacji? Apostoł Paweł zachęca nas do tego, żeby pragnąć większych darów łaski, które mogą służyć Kościołowi. Zamiast mówienia językami, żeby się modlić o dar wykładania języków albo nawet o dar prorokowania, bo wtedy służy się Kościołowi. W 13 wersecie apostoł Paweł mówi, dlatego kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Więc to nam pokazuje, że jeśli chodzi o służbę w Kościele, to miłość jest najważniejsza. Miłość jest najważniejsza, ponieważ dąży ona do zbudowania Kościoła. I tutaj dochodzimy do drugiego punktu. Nasza służba w Kościele powinna służyć zbudowaniu Kościoła, zbudowaniu ciała, zbudowaniu naszych braci i sióstr. Kiedy mówimy o zbudowaniu Kościoła, to trzeba dodać kilka innych słów, które się z tym budowaniem wiążą, czy które się pojawiają w kontekście budowania Kościoła. Jakie to słowa? Na przykład zachęta, na przykład pociecha, na przykład pouczenie. To wszystko sprawia, że Kościół jest budowany, czy buduje się. Te kwestie są połączone z budowaniem Kościoła, składają się na budowanie Kościoła. I jeśli spojrzymy na 14 rozdział, to Paweł wielokrotnie podkreśla potrzebę służby, która Kościół buduje. I widzimy to w wersetach 3, 4, 5, 6, 12, 17, 26 i 31. Ale moglibyśmy jeszcze dodać kilka innych, które pośrednio wskazują na potrzebę budowania Kościoła. I możemy to podsumować w następujący sposób. W 14 rozdziale jest 40 wersetów. A w co najmniej 8 z nich Paweł mówi o zbudowaniu Kościoła. To znaczy, że co najmniej 20%, 1/5 tych wersetów wskazuje na potrzebę budowania Kościoła. Potrzebę budowania braci i sióstr. Więc mam nadzieję, że ta statystyka pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby służba, nasza służba była zbudowaniem dla Kościoła. I w tym kontekście pamiętajmy też o bardzo ważnej zasadzie, jaką tu widzimy. Budowanie siebie. Czasami chrześcijanie myślą, że będę budował siebie, to w ten sposób zbuduję Kościół. No, apostoł Paweł trochę to widzi inaczej. Budowanie siebie niekoniecznie prowadzi do zbudowania Kościoła. Podczas nabożeństw, podczas zgromadzeń Kościoła istotą jest zbudowanie braci i sióstr w Panu. Ale jeśli dbam tylko o siebie, to niestety, ale nie wykonuję właściwie wyznaczonego mi przez Pana zadania. A tym zadaniem jest po prostu budowanie ciała Chrystusa. Nie jesteśmy w Kościele, żeby budować wyłącznie siebie. W Kościele jesteśmy po to, żeby budować całe ciało. Widzimy zatem, że ta kwestia zdecydowanie była bardzo ważna, kwestia budowania Kościoła, budowania ciała, była bardzo ważna dla apostoła Pawła. I było to też bardzo ważne dla Kościoła w Koryncie, ponieważ w tej materii mieli ogromne zamieszanie, które prowadziło do wielu poważnych problemów. Więc nasza służba powinna prowadzić do zbudowania ciała Chrystusa. A to z kolei prowadzi nas do kolejnego punktu, do sposobów służenia w Kościele, które budują Kościół. Więc apostoł Paweł mówi w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian o pewnych darach duchowych, ale mówiąc o używaniu tych darów, pośrednio pokazuje nam, w jaki sposób możemy służyć w Kościele. I na tym właśnie chciałbym dzisiaj się skupić, nie na samych darach, ale na tym, jak możemy służyć w Kościele, tak aby Kościół był zbudowany. Tutaj mam pierwszy taki podpunkt. Twoje uczestnictwo w spotkaniach Kościoła służy jego zbudowaniu. Być może jest to dla jednych odkrywcze, dla drugich jest to oczywista oczywistość. Kościół oprócz tego, że gromadzi się po to, aby uwielbiać Boga, Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego, to gromadzi się też, aby służyć sobie nawzajem, aby się budować, zachęcać, pocieszać czy pouczać. I o tym mówi nam bardzo wyraźnie apostoł Paweł w tym rozdziale. Służenie darami, które buduje Kościół, odbywa się generalnie podczas spotkań Kościoła. Dlatego też autor listu do Hebrajczyków napisał odnośnie wspólnych spotkań. Myślmy o sobie nawzajem. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków? Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Więc pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków jest powiązane z uczestniczeniem w spotkaniach Kościoła. Kościół buduje się poprzez wspólne spotkania. Oczywiście nie jest to jedyny sposób budowania Kościoła, ale wydaje mi się, że jest to najważniejszy oraz główny sposób budowania ciała Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, oczywiście widzimy, że wykorzystuje do budowania tego Kościoła medium, którym był list. Przez niego napisany. I dzisiaj możemy też posługiwać się różnymi mediami, internetem, telewizją, prasą, książką, listem, tak, czy jakimiś jeszcze innymi mediami, ale głównym medium to jest wspólne spotkanie, zgromadzenie, interakcje członków Kościoła ze sobą nawzajem. A jeśli nie uczestniczę w spotkaniach zboru, no to generalnie pozbawiam się możliwości służby Kościołowi w takim wymiarze, do jakiego powołał i wyposażył mnie Chrystus. Więc żeby móc budować Kościół, to trzeba uczestniczyć w jego spotkaniach. Inaczej się nie da. Drugi podpunkt. Twoja publiczna modlitwa buduje Kościół. Apostoł Paweł napisał: jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim, tak niech się stanie. Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Więc kiedyś należałem do kościoła charyzmatycznego i na nabożeństwach modliliśmy się o różne rzeczy, tak? Kościół się na nabożeństwach modli, ale z reguły nasza wspólna modlitwa wyglądała tak, że wszyscy modlili się naraz w tym samym czasie i z reguły była to modlitwa w innych językach. No i oczywiście zasada była taka, że im głośniej się modlisz, to Bóg to lepiej słyszy. Więc im głośniej, tym lepiej. Skutek był taki, że w trakcie modlitwy kościoła był jeden wielki gwar i nikt nikogo nie słyszał, bo było tak głośno. Ale kiedy zmieniłem kościół i zderzyłem się z inną formą modlitwy, gdzie publiczna modlitwa polega na tym, że w jednym czasie modli się na głos jedna osoba, to z czasem zacząłem tę formę modlitwy doceniać. Na początku myślałem, że to, co w tym kościele charyzmatycznym było, ta forma modlitwy, to tak właśnie powinno być. Nie ma innej lepszej. Ale z czasem zrozumiałem, że to forma to jest forma. Może być lepsza lub gorsza, ale to jest ciągle forma. Ale może być lepsza lub gorsza. I z czasem doszedłem do wniosku, że ta forma, gdzie jedna osoba się modli i ją słychać, jest formą lepszą. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ wielokrotnie byłem czyjąś spontaniczną modlitwą zbudowany, zachęcony. I czasami zdarzyło się tak, że ktoś był zbudowany czy zachęcony moją spontaniczną modlitwą. Modlitwa publiczna może po prostu budować innych. O tym mówi nam apostoł Paweł. Ale to też dotyczy modlitw, które może są mniej spontaniczne. To znaczy, że chodzi o czas naszej wspólnej modlitwy, czy wspólnej modlitwy Kościoła, gdzie przedstawiamy nasze prośby, gdzie mówimy o tym, przez co przechodzimy, czy czego doświadczyliśmy, gdzie mówimy o swoich radościach, smutkach, czy o tym wszystkim właśnie, co w naszym życiu jest obecne. I to też jest element modlitwy i to też może być zachętą, pociechą, czy też zbudowaniem dla innych. I też wielokrotnie tego osobiście doświadczałem, że ktoś podzielił się jakąś swoją trudną sytuacją w życiu i to w jakiś sposób zbudowało mnie, to w jaki sposób ta osoba zareagowała, jak odpowiedziała, jak to przeszło, jak Bóg przeprowadził tę osobę. Więc to też jest element, który może nas zbudować. Dlatego pośredni skutek twojej publicznej modlitwy to może być zbudowanie innych. Nie modlimy się wyłącznie po to, żeby zbudować innych, żeby to było jasne, tak? Modlimy się do Boga. Nasze modlitwy są skierowane do Boga, ale to jest cudowne, to jest wspaniałe, że Duch Święty może wykorzystać naszą modlitwę skierowaną do Boga, aby zbudować, zachęcić, pocieszyć innych uczestników nabożeństwa, innych członków Kościoła. Nie myśl o tym, że twoja modlitwa musi zbudować innych. Nie myśl o tym, nie zastanawiaj się nad tym. Po prostu skieruj swoje modlitwy do Boga. Więc nie musisz się stresować, nie musisz się zastanawiać, czy jeśli się pomodlę, to moja modlitwa zbuduje zbór, albo czy jeżeli się pomodlę, to moja modlitwa osłabi zbór. Dzięki Bogu przez Ducha Świętego modlitwy budują, nie osłabiają. Więc jednym ze sposobów, w jaki możesz budować Kościół, to poprzez twoją publiczną modlitwę. Więc jeśli jeszcze nigdy się publicznie nie pomodliłeś, to możesz zacząć dzisiaj. A jeśli publicznie modlisz się rzadko, to może spróbuj modlić się częściej, pamiętając o tym, że Twoja publiczna modlitwa może być dla innych zbudowaniem. I w tym miejscu się zatrzymam. Jeśli Bóg pozwoli, to będę kontynuował w następną niedzielę. Więc podsumujmy tego, czego się nauczyliśmy. Otóż miłość jest najważniejsza w służbie w Kościele. I żeby służyć, wcale nie trzeba wiele. Czasami służenie innym będzie polegało na ograniczaniu się w korzystaniu ze swojego daru. Innym razem służenie innym będzie polegało na zabieganiu o taki dar, który będzie służył zbudowaniu Kościoła. Ale żeby móc służyć, no trzeba uczestniczyć w nabożeństwach Kościoła, a jeśli nie uczestniczymy, to też nie służymy Kościołowi i wtedy to wpływa na wzrost całego ciała. Więc nie myślmy w taki sposób, że jeśli ciebie nie ma na nabożeństwie, to się nic takiego nie wydarzyło. Nie myśl, że jeżeli się nie pojawisz na nabożeństwie, to nikt nic nie traci. Ciało wzrasta wtedy, kiedy wszystkie członki tego ciała wypełniają swoje zadania w sposób właściwy. A każdy członek czerpie od Chrystusa i powinien służyć zbudowaniu innych. Dlatego uczestniczenie w nabożeństwach Kościoła jest tak ważne. Ponieważ ono nie tylko wpływa na nas osobiście, ale też wpływa na naszych braci i siostry. Jeśli jeden członek cierpi, Paweł mówi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden członek doznaje czci, doznają czci z nim wszystkie członki. Jest pewien przepływ, jest pewna zależność. Więc jeżeli jednego członka nie ma, no to już w jakiś sposób ciało nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Więc tego wzrostu oczywiście ciała nie widać gołym okiem. Tak jak nie widać, czy nasze małe dzieci rosną, tak? One oczywiście rosną i po czasie my to stwierdzamy, ale patrząc chwila po chwili czy dzień po dniu, to nie dostrzegamy pewnych zmian. Natomiast patrząc przez pryzmat jakiegoś określonego czasu, pół roku, roku, to widzimy, że one rosną, że się rozwijają. Tak samo jest z duchowym wzrostem. Być może jednorazowo po jednym nabożeństwie tego nie dostrzeżemy, tego wzrostu lub jego braku, ale z czasem to się okaże, to wyjdzie, to będzie widoczne. Dlatego dbajmy o wzrost całego ciała i dlatego nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń. Kiedy gromadzimy się wspólnie, aby uwielbiać Boga, pamiętajmy, że Duch Święty działa pośród nas. Dlatego też Duch Święty może użyć każdego członka Kościoła, żeby Kościół był w jakiś sposób zachęcony, pocieszony, zbudowany. I przykład tego widzimy w publicznej modlitwie, która może budować innych. Być może nigdy w ten sposób na to nie patrzyłeś, ale tak właśnie działa Duch Święty. Duch może użyć każdego świętego, każdego członka Kościoła, może użyć zwykłej, spontanicznej modlitwy. Możesz nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, że pomodliłeś się i ktoś twoją modlitwą został zbudowany. Ale miej świadomość, że tak może być. Że ktoś właśnie poprzez zwykłą, prostą modlitwę, twoją modlitwę zostanie zbudowany. I to nam bardzo ładnie pokazuje, że wszyscy święci uczestniczą w budowaniu ciała Chrystusa i to jest działanie Ducha Świętego. Więc zachęcam siebie i nas do wspólnej, do modlitwy publicznej, żeby nie bać się, ale żeby korzystać z tego środka łaski, narzędzia łaski, jakie daje nam Bóg i żeby w ten sposób zachęcać siebie nawzajem. Amen.